Gość po 17:00. Na rozmowę Radia Łódź zaprasza Sławomir Jastrzębowski.
A naszym gościem jest dzisiaj Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, no Polski Ład naprawia się, także dla przedsiębiorców te naprawy są ważne. To chyba dobrze, że władza nas słucha.
Szkoda, że nie słuchała, albo mało słuchała, jak to tworzyła. Ja jestem byłym przeciwnikiem tej regulacji, jestem. Jej założenia były słuszne w znacznej części. Popierałem kwotę wolną od podatku, popierałem przełożenie działalności gospodarczej z tej małej, takiej małych firm z podatku dochodowego czy z podatków dochodowych na ryczałt ewidencjonowany. Natomiast no, zostało to wszystko przede wszystkim główny zarzut, jaki jest do tego, że to zostało zrobione źle i niechlujnie będą wychodzą najróżniejsze kwiatki z tego, ale wyjdą jeszcze większe. No, wiem o kilku przygotowywanych i opracowanych publikacjach prasowych, które są załamujące i rujnujące ten projekt i to jest bardzo smutne, no, że w pewnym momencie w Ministerstwie Finansów wytworzyły się takie pokłady pychy, że nikogo tam już w sumie nie słuchano, a dobrzy ludzie ostrzegali.
Panie prezesie, ale czy pan nie ma na nosie okularów pesymisty? Bo ja dzisiaj widziałem w prasie ogólnopolskiej, między innymi w Super Ekspresie, zdjęcia wielu ludzi, którzy pokazywali swoje odcinki od rent, od emerytur, od zarobków i mówią, zarobiłem więcej, czy dostałem więcej, 100, 200, 50, 80, 300 zł. Czyli jest gro, no nie wiem, czy gro, no jest sporo ludzi, którzy dzięki Nowemu Ładowi dostają więcej pieniędzy. A pan prezes mówi, że za chwilę okaże się coś. Moje pytanie brzmi, a co się za chwilę ma okazać?
No za chwilę, to za kilka dni będą płacone pensje. Bo do tej pory one były płacone tylko tam policja,
nauczyciele.
I ja za chwilę pensję dostaną górnicy. No oni trochę inaczej się zachowują niż herlawy nauczyciel, któremu 200 zł z pensji uciekło gdzieś tam, więc widzę problemy, tak? Ale nieważne, no nikt dzisiaj nie kwestionuje, że to zostało bardzo źle przygotowane, nie ma żadnego wdrożenia, praktycznie nie było żadnego wdrożenia. I te wszystkie rozpaczliwe działania rządu, czy Ministerstwa Finansów, łatania, jakichś tarcz robienia, wiadomo czego, czy opowiadania, że dla nikogo się nie zmieni, no to skoro się dla nikogo nie zmieni, to po co to było robione?
No ale mamy informacje o tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, mamy informacje z Ministerstwa Finansów, między innymi dotyczącą tego, że VAT na paliwa, na razie okresowo, ale w Polsce te okresy półroczne bywają roczne, dwuletnie albo pięcioletnie, na razie VAT na paliwa ma się zmniejszyć, cena litra benzyny ma dojść do około 5 zł, no chyba wszystkich to cieszy, przedsiębiorców na pewno, bo oni są żywo zainteresowani tym, żeby paliwo było w jak najniższej cenie.
Nie, no to energia i paliwa odpowiadają mniej więcej za około 50% inflacji i to działanie pomoże. No pytanie, bo to teraz wypłaszcza te inflacje, natomiast pytanie, jak to zostanie zdjęte. Ja to się zgadzam z redaktorem, że nie bardzo wierzę, żeby ktoś do wyborów odważył się to podnieść. Natomiast,
a wybory za dwa lata.
Tak, natomiast niektórzy ogłaszali koniec ekonomii klasycznej. No niestety tak się nie stało. Teorie dawno zmarłych ekonomistów właśnie się potwierdzają w całej rozciągłości w tej chwili i nie ma darmowych lunchy. Za to wszystko trzeba będzie zapłacić. To jest dla mnie bardzo niepokojące w tej narracji rządowej, że nikt nie straci, będzie tarcza, będą podatki zdjęte. Co ja uważam, że to jest dobry ruch w tej chwili. Pytanie, jak z tego później powoli wychodzić. Natomiast boję się, że rząd stanie się takim zakładnikiem tego, że nikt nic nie straci i będą jakieś kolejne transfery, które nakręcają inflację i to jest problem. No, główny problem jest taki w tej chwili, jest to problem rządu, polskiego społeczeństwa, gospodarki, biznesu, przedsiębiorców, że kilka plag egipskich uderzyło na nas w jednym czasie. Uderzyła w nas pandemia, uderzyła w nas inflacja, uderzył w nas Polski Ład i każda z tych plag egipskich oddzielnie byłaby dużo mniej groźna i łatwiej byłoby nam ją zaabsorbować niż uderzenie trzech na raz.
Panie prezesie, ustawa Hoca, która jest, ale jej nie ma, czy jest potrzebna, no czy tak. Nie jest potrzebna, bo władze zastanawiają się, co jest mniejszym złem. Czy mniejszym złem jest zamykanie ludzi, chociaż już w tej chwili milion osób jest na kwarantannie, ale czy lockdown jest mniejszym złem, czy certyfikaty są mniejszym złem. Przedsiębiorca będzie mógł poprosić swojego pracownika o pokazanie certyfikatu, czy jest zaszczepiony, czy nie, a jeżeli nie będzie mu chciał pokazać albo nie będzie miał, to będzie mógł go przenieść na inne stanowisko. Dobrze czy niedobrze?
Ogólnie to dobrze, ale czy same certyfikaty, no to bardziej jest problem pracowników niż przedsiębiorców. Z punktu widzenia przedsiębiorców kluczowe jest testowanie. Konieczność okazywania czy testów, czy poddania się testom na zarażenie koronawirusem, bo osoba zaszczepiona nie gwarantuje to, że ona nie będzie nikogo zarażała. Więc tutaj, jeżeli uprawia ona hazard, no to uprawia z własnym życiem. Z tego, co mi wiadomo, rozmawiałem z dwoma dyrektorami szpitali, to większość ludzi znajdujących się pod respiratorami, to taka przytłaczająca, to są ludzie, którzy byli niezaszczepieni, ale no tutaj uprawiają hazard z własnym życiem. Natomiast z punktu widzenia biznesu, zachowania ciągłości produkcji, zachowania ciągłości działania firm, usług, biur i tak dalej, jest testowanie. I ja nie wiem, jakie tam w końcu rozwiązania zostaną przyjęte, ale my bardzo lobbowaliśmy to, żebyśmy mogli wymagać poddanie się testom przez pracownikom w wymiarach takich, jakie pracodawca uzna za stosowne, no bo wpuszczenie na halę produkcyjną osoby zarażonej, obojętnie czy ona jest zaszczepiona czy nie, stanowi wielkie zagrożenie dla innych pracowników i przede wszystkim dla biznesu, no bo te ogniska mogą powstawać. No w Polsce tutaj biznes, my w czasie tej pierwszej fali przygotowaliśmy protokoły takie sanitarne dla większości branż, i tutaj u nas nie było jakichś takich ognisk w firmach.
Panie prezesie, na koniec taka informacja, pytanie do pana w sprawie, która jest i straszna, i śmieszna. Mianowicie pan jako prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ujawnił, że T-Mobile od sprzedaży w wartości 43 miliardów złotych za 5 lat zapłacił podatek CIT 30 tysięcy złotych. W związku z tym dostał pan pozew od T-Mobile'a o zapłacenie miliona złotych i w związku z tym pan odpisał prezesowi, czy napisał list otwarty, dlatego go mogę przeczytać, przynajmniej fragmenty, prezesowi T-Mobile'a, panu Andreasowi Meinhoferowi. Przeczytam fragment tego, bo myślę, że on przejdzie do historii epistolografii biznesowej. Otóż brzmi on tak. Guten Morgen. Ja otrzymać od was geschäft pismo z żądaniem, żeby schnelle wam zapłacić 1 milion złote. Was geschäft chce też ode mnie, żebym schnelle ściągnął z moja strona internetowa informacja, że was geschäft od sprzedaż 43 miliard złote za 5 lat razem zapłacić 30 tysiąc złote Körperschaftssteuer, czyli CIT. No ten list utrzymany w takim tonie nieco frywolno-żartobliwym kończy się słowami Händehoch. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan na taką formę?
Ja wpisałem się w konwencję. No, T-Mobile napisał do mnie absurdalne pismo, nie podważając tych danych, które ja podałem. Ale
te dane, o ile mi wiadomo, wziął pan ze strony Ministerstwa Finansów.
Tak, to jest publicznie dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, więc T-Mobile nie podważał tych danych, tylko napisali tam, że publiczne pokazanie przeze mnie tych danych Ministerstwa Finansów ich ośmiesza, z czym się zgadzam. No więc wpisałem się w konwencję. Oni do mnie napisali absurdalny list, ja do nich również napisałem absurdalny list, bo nie będę odpowiadał poważnie na tego typu działalność rozrywkową.
Ale jak rozumiem, sprawa jest poważna, bo sprawa dotyczy tego, że wielkie korporacje płacą w Polsce no, minimalne podatki, jeżeli chodzi o ten CIT, bo znalazły różne sposoby, żeby tego podatku unikać.
Zależy które. W każdej branży są tacy, którzy... Znaczy Polska jest, ma najbardziej liberalny podatek od korporacji na świecie, gdyż jest to podatek dobrowolny. Mianowicie płaci go kto chce. I to jest sektor telekomunikacyjny. Jest tego doskonałym przykładem, bo na przykład w tym samym okresie, działając w tych samych warunkach i w tym samym reżimie prawnym i podatkowym, firma Play zapłaciła prawie miliard podatku, czyli 28 tysięcy razy więcej od firmy T-Mobile. Więc no, to potwierdza tezę, którą głosimy od dawna, że jest to podatek o charakterze dobrowolnym.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Dziękuję uprzejmie.